Chwała Jezusowi. Chwała Bogu. Tak patrząc po rzędach, to czuć wakacje. Młodzież to w ogóle jakby nam gdzieś zniknęła. Tylko starsza młodzież została. Ale wierzymy, że tam, gdzie są, tam czerpią też z Bożego źródła. Amen. I dzisiaj zaczyna się nasz zborowy obóz. I wierzymy, że tam na tym obozie nauczyciele i ci, którzy go prowadzą, będą błogosławieni przez Pana, by włożyć tę ziarenkę Ewangelii w nasze dzieci. I mamy tutaj też brata, który będzie prowadził, bo to będzie obóz trochę fotograficzny. Witamy Cię, Stasiu, Jasiu, witamy Was. Stańcie, pokażcie się, przywitajcie ich. Chwała Bogu, oni będą prowadzić. Powiem Wam tylko na marginesie, że Staszek jest najlepszym fotografem, jakiego znam. Nie znam lepszego. National Geographic przy jego zdjęciach wygląda jak trybuna robotnicza. Wiecie, chciałbym dzisiaj mówić o takim kłamstwie, oszustwie, w które wielu z nas uwierzyło albo nawet ciągle wierzy. Mało tego, nie tylko w to kłamstwo uwierzyliśmy, ale często to kłamstwo nosimy w sobie i oszukujemy siebie i innych tym kłamstwem. Chcę Wam dziś powiedzieć o najbardziej popularnym kłamstwie w Kościele, chrześcijańskim kłamstwie. Oszustwie, które chodzi z nami czasami przez 20-30 lat naszego chrześcijańskiego życia i nie pozwala nam naprawdę doświadczyć w pełni Boga. Wiecie, zawsze kiedy dzielę się Słowem Bożym, kiedy mam głosić Słowo Boże, to warto sobie zadać pytanie, czy jestem w miejscu, gdzie Bóg robi z moim życiem to, co było Jego planem od początku. Przynajmniej dla mnie to jest bardzo ważne. Każdego tygodnia zadaję sobie to pytanie, czy jestem we właściwym miejscu, czy jestem w miejscu, gdzie Pan Bóg robi z moim życiem to, co planował, to, co chce zrobić i chcę taką właśnie drogą chodzić. I chciałbym dziś Wam trochę powiedzieć, wiecie, w tamtym tygodniu w Śmiłowicach, w czasie tego obozu, gdzie przyjeżdża tyle setek młodych ludzi, dzieliłem się takim wykładem, wiem, że niektórzy z Was oglądaliście to w naszej telewizji chrześcijańskiej na żywo, to wiecie, dzieliłem się takim wykładem na temat różnych pułapek, sideł życia. I mówiłem na temat takiej, że każda pułapka, każde sidła mają jedną rzecz wspólną. Sidła czy pułapka, żeby coś złapały, muszą wyglądać jak okazja. Muszą wyglądać realnie. Muszą wyglądać wręcz tak, żeby ryba pomyślała, że to, co wisi na haczyku, to jest wyjątkowa okazja, że to trzeba wziąć, zanim ktoś inny zabierze. Dzisiaj chcę powiedzieć o innej klatce, bardziej klatce, która rośnie w nas, do której się przyzwyczajamy, w której żyjemy. Bardzo często klatce, która na początku, kiedy nawróciliśmy się, była rozerwana, zniszczona, ale z wiekiem, szczególnie kiedy wiele lat już jesteśmy wierzącymi ludźmi, ona się umacnia i pozwalamy diabłu na nowo zakratować siebie, zabudować siebie pewną pułapką, klatką. Cel jest jeden. Kiedy zło stawia Cię w takim miejscu, cel jest jeden. Uczynić Twoje i moje życie koszmarem dla innych ludzi, całkowitym niespełnieniem, pełnym rozczarowaniem. I powiem w ten sposób. Wiecie, jak brzmi największe chrześcijańskie kłamstwo, jakie sobie samemu do lusterka, do zwierciadła, do serca możecie powiedzieć? Ja już taki jestem. Słyszeliście mnie? To jest największe chrześcijańskie kłamstwo, które podważa 90% prawdy tej księgi. A może nawet 100%. Kiedy człowiek mówi do siebie, ale wiesz co, ja już taki po prostu jestem. I o tym kłamstwie chciałbym dzisiaj powiedzieć. Wiecie, żeby diabeł mógł cię zamknąć od wszelkiego rozwoju, mógł cię zamknąć na wszelkie słowo, wystarczą mu dwie rzeczy. Pierwsza, że uda mu się ciebie odciąć od praktycznego stosowania tej księgi, a druga, że po prostu uwierzysz, że ty już taki jesteś. I wtedy jesteś w jego pułapce. To jest najczęstsze słowo, jakie wypowiada człowiek, który się oszukuje i mówi, ja już taki jestem i wiecie, wybaczcie, tego nic nie zmieni. Wiecie, to kłamstwo jest o tyle niebezpieczne, że najpierw wierzy on, że najpierw w to kłamstwo uwierzy on, potem zaczyna w to wierzyć jego najbliższa rodzina, żona, dzieci, otoczenie, a potem już wszyscy. I kiedy z takim kimś są kłopoty, kiedy przez tego człowieka źle się żyje w domu, źle się dzieje w rodzinie, przez niego jest smutna żona, mąż, przez niego małżeństwo nie jest tym, co Bóg planował, przez niego dom, rodzina, praca, przyjaźń nie są takie, jak Bóg chciał, to my już wszyscy wtedy uwierzymy w to kłamstwo, tak patrzymy na siebie i mówimy, wiesz co, ale on już taki jest. No to po co w ogóle wierzymy w Boże działanie? Po co w ogóle wierzymy, że Bóg ma coś do zrobienia? Czasem, wiecie, otoczenie mu to wmawia i bywa na odwrót, że on myśli, że może się zmienić, ale otoczenie mu to wmawia. Pamiętam, kiedyś u nas nawrócił się jeden brat, który był alkoholikiem. To było dobre 20 lat temu. Ten człowiek jest dzisiaj, do dzisiaj wierzący. Pochodził z rodziny alkoholowej. Osobiście głosiłem mu słowo. I pamiętam, że właśnie dokładnie taki sam problem był w jego życiu. Jemu cała rodzina, i babcia, i mama, i wszyscy mówili, wiesz co, ale my już tacy jesteśmy. My już tacy jesteśmy. A Pan Bóg powiedział, nie, nieprawda, wcale tacy nie jesteście, a nawet jeśli jesteście, to wcale tacy być nie musicie. I tak mówię, czasami człowiek sobie to wmawia, a czasami otoczenie. W końcu zaczynamy w to wszyscy wierzyć i w ten sposób Ewangelia właściwie staje się jedynie jakimś rodzajem niedzielnego takiego uroczystości religijnej. Ale już nie wierzymy, że ona działa. Ewangelia nie została nam dana po to, byśmy mieli gdzie siedzieć, ale byśmy mogli się zmieniać na podobieństwo Jezusa. I to jest kłamstwo, które cały świat nauczył się już dzisiaj akceptować. Brak akceptacji tego kłamstwa nazywa się brakiem tolerancji dzisiaj. Albo różnymi innymi metodami. Wiecie, Jezus przyszedł i Jego nauka oraz działanie, to co robił, pokazały, że te słowa, ja już taki jestem, nie są prawdziwe. Jezus podnosił z nędzy ludzi, którzy czasami leżeli kilkadziesiąt lat w nieszczęściu, w nędzy, leżeli naprawdę wiele, wiele lat na łożu śmierci, paraliżu. Pamiętacie te kobiety, które uzdrawiał Jezus, tych mężczyzn, których podnosił ze ślepoty, trądu i innych nieszczęść. Oni wszyscy żyli w otoczeniu, które powiedziało im, ale tak to już jest, tego się już nie da zmienić. A Jezus przyszedł i powiedział, tak chcę, bądź uzdrowiony i wszystko się zmieniało. Dotykał Żydów, Rzymian, pogan i zmieniało się wszystko, a świat nie mógł zrozumieć. Dlatego chcę wam dziś powiedzieć o tym kłamstwie. Nigdy więcej nie powtarzaj, ale ja już taki jestem. Nie jesteś wcale taki. Bóg chce z ciebie zrobić brata, siostrę, Bożego pracownika, który będzie pełny Bożego pokoju, który będzie mógł działać dla Królestwa Bożego, który będzie mógł odnaleźć prawdziwy sens Bożego życia. Wcale taki nie jesteś. To jest diabelska twierdza, o którą powinieneś się w imieniu Jezusa zacząć modlić, żeby runęła, żeby się rozwaliła, żeby się złamała. Wcale taki nie jesteś. Do każdego z was mógłbym teraz powiedzieć i palcem pokazać ci w oczy i powiedzieć, wcale taki nie jesteś. Nie musisz się z tym godzić, że taki jesteś. Bo jeżeli zgodzimy się, że to jest prawda, no wiesz, ja już taki jestem, to jakie znaczenie wtedy ma w ogóle to, co mówi Pan Bóg? Przeczytam wam teraz parę fragmentów Słowa Bożego, które chciałbym dzisiaj, aby mocno w nas zostały. Może nie całość dotyczy tego, co mówię, ale dla kontekstu chcę przeczytać całość. Jeżeli macie wasze Biblię, przejdźcie do listu do Efezjan. I chcę wam przeczytać, ale czytajmy to trochę inaczej. Posłuchajcie mnie jeszcze chwilę uważnie, zanim zaczniecie czytać. Chciałbym, abyście teraz, kiedy będziemy czytać ten fragment, patrzyli na ten fragment, mając cały czas w myśli te słowa, które powiedziałem. Ale ja już taki jestem. Czyli, że niczego nie możesz zmienić, to już po prostu taki jesteś, wiesz. Już taki nieszczęśliwy jesteś, już taki biedny jesteś, już taki zbity grzechem jesteś, już taki twój dom jest, już taka twoja rodzina, już takie małżeństwo to jest. Nic się nie da zmienić, wiesz bracie, to już tak jest. No nie wiem, czy to coś się zmienić da. To jest największe diabelskie kłamstwo twojego życia. I wierzę, że dzisiaj Pan Jezus postawił mnie tutaj na środku, abym powiedział nie diabłu, i abym powiedział nie temu kłamstwu. Wcale taki nie jesteś. Jezus chce uświęcać nasz zbór. Uświęcać znaczy stawać stać się podobnym do Jezusa. Jezus chce, żeby nasz zbór był coraz bardziej podobny do Jezusa. Amen. A więc czytajmy te wersety, to co widać w tym fragmencie. Czy naprawdę Bóg mówi tutaj, że już tacy jesteśmy i nic nie da się zmienić? Czy też czuć? Powiedzcie mi tak, czy też czujecie tutaj, że Duch Święty zachęca was do zmiany? Jesteście tu, przyjaciele? Gotowi jesteście czytać? To poczytajmy. Przejdźmy do listu do Efezjan od 17 rozdziału, 4 rozdział, przepraszam, od 17 wersetu. I czytajmy, patrząc ciągle na to, czy tu pisze, że już tacy jesteśmy, że coś się może zmienić. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w brudności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Pierwszy punkt, zatrzymajmy się. Czy my już tacy jesteśmy jak poganie, czy możliśmy się inaczej Chrystusa nauczyć? Pierwsza zmiana tutaj czuć. Teraz czytamy dalej, będę parę razy przerywał. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Stop, zatrzymajmy się. Słyszeliście o Jezusie czy nie? Potrzebuję zrobić mały sondaż, bardzo szybki. Ręka w górę, kto słyszał o Jezusie w taki ewangeliczny sposób, że Go przyjął jako swojego Pana? Proszę, podnieście rękę. Wybaczcie, że was tak dziś gimnastykuję. Prawie większość podniosła. Ci, co nie podnieśli, jeszcze się będą dużo nauczyć. Jeszcze zawsze jest czas, żeby się nawrócić. Nie musisz taki zostać. Teraz posłuchajcie. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, tu pisze teraz, że coś możemy zmienić, że nie musimy zostać tacy, jacy jesteśmy. Jeśli o Nim słyszeliście, jeśli macie tą prawdę, to co trzeba zrobić? 22 werset. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Co go gubi? Co to są zwodnicze żądze? Gniew, zazdrość, szeteczeństwo. To jest wszystko te pożądliwości, którymi nami szarpią, które wszyscy mamy. Jak myślisz, że ich nie masz, to się spytaj twojej żony albo męża, to ci powiedzą. Mamy je w sobie, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Odnówcie się. Nie musicie być tacy, jak byliście. Możecie się odnowić i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I teraz najfajniejszy fragment. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Czyli musisz kłamać, czy nie musisz kłamać? Nie musisz. Niektórzy mówią, że ja już taki jestem. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Teraz następne. Musisz się gniewać, czy nie musisz? Gniewajcie się, lecz nie grzeście, lecz słońce, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Pisze, że można się gniewać. Gniew jest naturalną rzeczą, ale nawet gniew powinien być sprawiedliwy. I przede wszystkim pełny wybaczenia, pełny Chrystus. Wiecie, Pana Jezusa coś gniewało i nas coś gniewa, ale tu pisze, że nie musimy trwać w gorzkości gniewu. Nie dawajcie diabłu przystępu. I dalej mamy bardzo mocne słowa. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Niech raczej z smutną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebujących. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Powiedzieliście kiedyś coś nieprzyzwoitego? Ludzie, byście wiedzieli, co ja czasami potrafię powiedzieć. Samaż nie wiem. Wiecie, my myślimy, że kiedy przestaliśmy klnąć na zasadzie, wiecie, już nie mówimy co drugie słowo tych brzydkich słówek, jak się idzie czasami do baru czy na ulicy, to wiecie, jak ludzie mówią. Powie jedno zdanie, które się składa z 15 słów, najczęściej jest tak naprawdę z 7 słów. A reszta to są te właśnie przecinki takie. I my myślimy, że jeśli tego nie robimy, to mówimy, wiecie, ja potrafiłem niejednokrotnie nawet własną żonę zranić tym, co powiedziałem. Do dzieci coś powiedzieć, w gniewie, w złości. Nadal mi się to zdarza, ciągle. Ja ciągle nie zostałem świętym Mirosławem, nie wiem, czy wiecie o tym. I podobnie wy, chociaż jestem święty, ale w Chrystusie, musimy pracować nad sobą. Nie muszę taki być. Ktoś może powiedzieć, wiesz, ale ten Mirek to już taki jest. Nieprawda. Jezus mówi, że Mirek wcale taki nie jest. Ktoś powie, wiesz, ten Marek to już taki jest, nie? Nieprawda, Marek, amen. Jezus jest Jego Panem, Jezus jest moim Panem. I mógłbym tu imię każdego z was, mógłbym palcem pokazywać, bo ten Zbyszek, ta Martina, ten Tomasz i tak mówię, wszystkich mam tu wymienić. On już taki jest. Nieprawda, wcale taki nie jesteś. Jezus ma plan dla twojego życia. Jezus dzisiaj mówi, że możesz iść za Nim, że możesz się zmienić, że mogą się zmieniać nasze domy, nasze życie, nasz sposób życia. Wcale taki nie jesteś. A dlaczego to jest takie ważne? Czemu uważam, że warto poświęcić niedzielę, żeby wam mówić takie rzeczy? Musi coś w tym być, nie? Skoro wychodzę tutaj w niedzielne nauczanie i mówię takie rzeczy, to musi być gdzieś coś ważnego. Przeczytam wam, a wy uznajcie dalej. Jesteśmy w tym naszym fragmencie. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować. Tylko dobre słowo, żeby z nas wychodziło, które może budować. Ludzie, to za wiele słów, które ja powiedziałem, muszę pokutować jeszcze. Gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I to jest ten werset teraz tu 30, bardzo ważny. A nie zasmucajcie Ducha Bożego, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Zgadzacie się z tym, czy to jest niemożliwe? Czytając to, mogę powiedzieć tylko: Boże, czego ty chcesz? To jest niemożliwe przecież, bo ja już taki jestem, ja mu przecież nie wybaczę. Ja przecież nie zacznę nagle lepiej mówić. Ja przecież nie zacznę nagle lepiej żyć. I w ten sposób znieważamy Ewangelię. W ten sposób jakby unieważniamy potęgę działania Ewangelii. Nie musisz wcale tak żyć. Nie musi w naszych domach być kłótnia. Nie musi w naszych sercach być gniew. Nie musisz się z kimś nie odzywać. Nie musi być w zborze kogoś, do kogo się nie odzywasz. Nie musi cię gorszyć swój bliźni. Możesz nieść dobro. Wcale taki nie jesteś. Jezus mówi, że jesteś Jego i że On jest mocen stawić ciebie nieskalanym, czystym przed obliczem swojej chwały, kiedy staniemy tam w Królestwie Bożym. Nie będziemy tacy, jak nas znalazł. Amen. Halleluja. To jest to. Zewleczcie. Przestańcie, zmieńcie, mówi Biblia. Jest pełno takich wezwań do działania. Te wersety, które przeczytałem, mają mniej w sobie słówek przemyślcie, a rozważcie, a zdecydujcie, ale raczej radykalne. Zewleczcie, przestańcie, zatrzymajcie, zmieńcie. Czasami ktoś żyje w tym. Ja nie wiecie, nie zdaję sobie z tego sprawy. Pamiętajcie, kłamstwo jest szkodliwe nawet wtedy, kiedy nie wiemy, że to kłamstwo. Zło jest zawsze szkodliwe i dlatego potrzebujemy czegoś, żeby nie żyć w ciemności. Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, moim ścieżką. Biblia nie mówi, że my wszystko wiemy, ale Biblia mówi, że nam może wszystko oświetlić. To, że czasami czegoś nie wiemy, ktoś powie, że ale ja nie wiem właściwie, czy w takim razie to mogę, czy... Bóg nas wzywa, trwajcie w Słowie, wsiąkajcie w to Słowo, bierzcie to Słowo, uczcie się czytać Biblię. Uczcie się czytać Biblię. Bardzo wielu wierzących ludzi nie potrafi czytać Biblię. Czytają ją trochę jak książkę liturgiczną, po prostu czytają trochę jak gazetę. Bóg chce zmieniać, Bóg chce mówić każdym słowem. Bóg może wypowiedzieć jedno słowo i stworzyć nowy wszechświat. Bóg może wypowiedzieć jedno słowo i stworzyć nowe planety. To, że czasem czegoś nie wiemy, to znaczy, że brakuje nam światła. Biblia nam może dać. O wiecie, powiem wam taki przykład. Grupa moich przyjaciół raz... Zresztą nawet ze zboru, gdzie teraz przebywa nasza młodzież, pojechaliśmy kiedyś razem na wycieczkę z nimi. Cała nasza grupka, to już było, wiem, chyba 10-15 lat temu. I byliśmy w takiej cukierni. I wiecie, w cukierni u góry na takiej półce stoją ciastka, można sobie zobaczyć i wybrać. A jeden brat nie wiedział, że to są tylko wzory, które tam stoją już chyba czwarty dzień. Bo oni podawali świeże tam i wziął sobie to stąd. Wiecie, to było stare. I ta pani nie zauważyła i on to zjadł. Słuchajcie, ten chłop tak chorował przez 3 dni, że cud, że go pogotowie nie zabrało. To, że czegoś nie wiemy, nie znaczy, że nie jest dla nas szkodliwe. I powinniśmy uważnie czytać, co pisze. I podobnie Słowo Boże, powinniśmy uważnie czytać, co jest w nim napisane. Ono nas wzywa do działania. Zwróćcie uwagę, w tych wersetach, które tu przeczytałem, Biblia nie mówi, żeby trwać w Jezusie, a Jezus sam wszystko w nas zrobi. Ale zewleczcie, zrzućcie, przestańcie, róbcie, działajcie. Jezus nas wzywa, naśladujcie mnie czynnie, idźcie za mną. W tamtym tygodniu mówiłem o tym, że Jezus wzywa, by iść za Nim, czy w czwartek właściwie to mówiłem, że Pan Jezus powiedział, aby uwierzyć, iść za Nim, a On sprawi w nas coś, coś zmieni w nas. Chciałbym popatrzeć dziś na ten mit i modlić się z wami dzisiaj. To jest mit, to jest kłamstwo, które mówi, taki już jestem i nic na to nie poradzę. To jest nieprawda wobec każdej osoby, która dzisiaj tu siedzi. Żaden z was nie powinien w to wierzyć. To jest największe diabelskie kłamstwo, jakie diabeł chce ci dać. Wcale taki nie jesteś. Może ktoś patrzy na ciebie i mówi, a... ta ciocia to, wiesz, to już jest stary plotka, że ona się już nie zmieni. To jest nieprawda. Jeżeli tak mówisz o jakiejś cioci, to myślisz o niej to samo, co myśli o niej diabeł. Bóg mówi, że ona może się zmienić. Może patrzymy na któregoś z braci w naszym zborze i mówimy, a wiesz co, on to już jest taki pochmurniak, on już nigdy nie będzie lepszy, już zawsze w jego domu będzie tak pochmurnie. Nieprawda, to jest to, co diabeł chce powiedzieć o jego domu. Pan Jezus mówi, że ma dla jego domu radość, szczęście, pełną odnowę i nawrócenie dla jego dzieci. Nie powtarzajmy tego, co mówi zło, ale powtarzajmy to, co mówi Jezus. A Jezus mówi, że niesie wolność, niesie życie, niesie pełne oczyszczenie, pełne odkupienie. Nie wierzmy w to kłamstwo, które brzmi, ja już taki jestem. Wiecie, często mówimy te słowa, bo chcemy usprawiedliwić jakoś, dlaczego ranimy, dlaczego szkodzimy i zwyczajnie lekceważymy innych albo siebie samych. Boimy się czasami prawdy. Ale Biblia nam mówi, jak powinna wyglądać duchowa rzeczywistość, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. I przeczytam wam. Powiedzcie mi, czy dobrze przeczytałem ten werset, czy źle. Jak źle, to od razu powiedzcie, że źle. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, ale ciągle robi to, co robił kiedyś. Prawdziwie ten werset brzmi tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, wszystko staje się nowe. A więc albo wierzymy w to, albo wierzymy, wiesz, ja już taki jestem. I może wierzyłeś w to 20 lat, ale dzisiaj ci Duch Święty mówi, wcale taki nie jesteś. Staćcie na uśmiech, staćcie na przyjaźń, staćcie na to, żeby przytulić bliźniego, żeby go podnieść, żeby zareagować, staćcie na to, żeby zadzwonić po pomoc, staćcie na to, żeby zawołać do Boga, staćcie na to, żeby stać się bratem, siostrą według serca Bożego. Staćcie, bo Jezus ci to daje, Jezus sprawia, że możesz. Bo chociaż żyjemy w ciele, Biblia mówi, nie walczymy cielesnymi środkami. Tu nie ma żadnej psychologii teraz, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Wiecie, wiele słyszałem definicji duchowych warowni. Wiele z nich było bardzo, bardzo prawdziwych. Ja chcę tylko o jednej dzisiaj powiedzieć. Wielką duchowną warownią diabelską jest to właśnie kłamstwo, kiedy człowiek powtarza sobie, ja już taki jestem. I powtarza sobie, już taki jestem, nie mogę przestać pić wódki. W świecie tak mówią. Ja już taki jestem, nie rzucę palenia. Ja już taki jestem i nigdy nie przestanę się gniewać. Ja już taki jestem i nie przestanę być złośliwy. Ja już taki jestem i coś tam, i coś tam, i coś tam, i coś. Biblia mówi, wcale taki nie jesteś. Jest moc skruszenia tej warowni. Jesteś powołany, żeby być świadkiem Pana Jezusa, żeby być solą ziemi, światłością świata, świadectwem tego, że jest dobro na tym świecie i jest wybaczenie, że ludzie, którzy nas widzą, mogą zobaczyć, że jest możliwość, że nawet najtwardszy brat, najbardziej pogubiona siostra, najbardziej związany grzechem grzesznik, każdy człowiek może znaleźć nowe życie w Jezusie i może chodzić po ulicy i świadczyć, że Bóg zmienia życie na całego. Nie możemy pozwolić, żeby nasze nawrócenie zatrzymało się w połowie. To nie jest cała przygoda z Bogiem, że przyjęliśmy Pana, przyjęliśmy chrzest, a teraz chodzimy na nabożeństwa. To jest tylko wstęp. To są tylko klucze do tego wspaniałego, co Bóg dla nas ma, do życia z Jezusem. Amen. Wow. Tu nie pisze, że nie ma o co walczyć. I właściwie to nie ma się o co starać. Tu pisze, że jest o co walczyć, jest się o co bić, ale inną bronią niż ten świat. Nasza broń to nie są jakieś tankietki, jakieś czołgi, jakieś bomby, a jednak nasza broń burzy warownie. Co jest naszą bronią? Tak, mamy Słowo Boże i mamy modlitwę. Mamy bezpieczeństwo w Duchu Świętym. Jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Mamy broń, której się nie może ostać nic na tym świecie. Nasz oręż ma moc burzenia warowni. Nie burzenia dla burzenia, nie burzenia po to, żeby zburzyć, nie zburzenia po to, żeby komuś udowodnić, widzisz jaką mam moc, widzisz jaką mam siłę, ale dla sprawy Bożej jest tu napisane. Dla sprawy Bożej. Tu pisze, że jedyny moment, kiedy możemy atakować i uderzać, to jest dla sprawy Bożej. W co uderzać? W grzech, w zło, w związanie. Czym jest ta warownia? Wiecie, za każdym razem, gdy mówimy, a ja już taki jestem, najczęściej właśnie to oznacza, że jesteś w niewoli. Jesteś w wielkim, wielkim, betonowym bunkrze, zamku. Przez malutkie okienko patrzysz na chrześcijański świat i niczego nie możesz zmienić. Twój chrześcijański świat jest bardzo maleńki. Nie masz w nim żadnego szczęścia, żadnego powołania. Właściwie jesteś, ale nie wiesz czemu. Jesteś w warowni, jesteś w wieży, zamknięty przez diabła. Najczęściej to oznacza, że nie radzimy sobie z taką warownią, mówiąc, a wiesz, ja już taki jestem, już taki no nerwus ze mnie, już taki ze mnie po prostu ktoś. Chcę wam powiedzieć, dzisiaj Jezus powołuje, aby zbór w Gródku, aby ci z was, którzy są tu gośćmi, aby każdy chrześcijanin był tym, który będzie uczył się naśladować Jezusa. Ja wiem, jaki ja jestem. Ja nie jestem taki, jaki jestem. Ja jestem takim, jakim chce mnie formować Bóg i chce się od Niego uczyć. Powiecie amen. Wierzycie w to? Bo jak w to nie wierzymy, nic nie zrobimy. Będziemy zawsze pochmurnymi, niezadowolonymi ludźmi. No wiesz, już taki jestem, chłopie, no nie zmienisz, no. Jak to z kimś rozmawiałem, on mi mówi, czekaj, jak mi to powie... A on mówi, nie, czekaj, nie przerobisz konia w słonia, mi powiedział. Może ja nie przerobię konia w słonia, ale wiem, że Bóg może przerobić wszystko, co chce. Jeśli mógł osła w kaznodzieje przerobić w Biblii, taki mam fragment, to może przerobić konia w słonia. Wiem, że na pewno może przerobić kogoś, kto myśli, że się już nic nie da zmienić. Ja już taki jestem. Jak często te słowa znaczą, że nie radzę sobie właśnie z warownią, z twierdzą diabelską w moim życiu. Czymś, co wydaje się niezmienne. Stoi jak doskonale broniony zamek. Ostatnio jechaliśmy przez Słowację z bratem, jak jechałem na tą konferencję w Bieszczadach i mijaliśmy kilka tych wielkich zamków. Wiecie, te twierdze tam są na Słowacji. Niesamowicie wielkie mury. Staliśmy przy jednej z nich i ja mówię, ty jak coś takiego zdobyć? Jak to można zdobyć? Tego normalnie z ziemi się nie da zdobyć. I wtedy mnie olśniło, w jaki Bóg może sposób zdobyć. Z ziemi się nie da, ale z góry bez problemu można. I Bóg mówi, ja wiem, jak się za to zabrać. Wywołajcie, a ja zadziałam. Jerycha się też nie dało zdobyć z ziemi, ale dało się go zdobyć z nieba. Ciebie się nie da zdobyć z ziemi, ale da się ciebie zdobyć z nieba. I dlatego modlitwa ma sens. Dlatego modlitwa, warto się modlić. Warto powiedzieć, Boże, nie chcę zostać taki jestem. Boże, nie jestem zadowolony z mojego domu. W moim domu nie ma radości. W moim domu nie ma modlitwy. W moim domu ja i moja żona przestaliśmy być przyjaciółmi. Ja i moje dzieci przestaliśmy się przyjaźnić. Są zimne relacje. Mój dom umiera, mój kościół umiera, moje otoczenie umiera. Ja jestem chrześcijanin, ale nic po tym nie widać, żebym nim był. Nasz oręż ma moc burzenia warowni. Ma moc burzenia warowni dla Bożej sprawy. Dla Bożej sprawy. Wiecie, patrzyłem na te zamki, jak one stoją i sobie pomyślałem, zobaczcie, dzisiaj przy dzisiejszej technice wojennej nikt już nie buduje zamków. Bo dzisiaj nawet największy zamek nie broniłby się ani jednego dnia. Jak sobie pomyślę, że kiedyś zamki potrafiły się parę lat bronić. Nie wiem, czy wiecie, były twierdze, które potrafiły parę lat oblężenia wytrzymać. I nie dały się. Dzisiaj największą twierdzę zdobyto by w ciągu jednego dnia. Bo są takie metody. A Bóg jest dużo wyżej niż to. Bóg mówi, nie ma twierdzy. Nie ma siły, która może się oprzeć. Wołaj do mnie. Wołaj do mnie, ja wysłucham. W księdze Jeremiasza Bóg mówi, wołaj do mnie. Jak myślicie, dlaczego Bóg mówi, wołaj do mnie? Mówi, wiesz, wołaj do mnie. Tak fajnie religijnie będzie wyglądać, jak trochę powołasz. Nie, on mówi, wołaj do mnie, ponieważ ja mam odpowiedź. Ja coś dla ciebie mam. Kiedy mówimy, ja już taki jestem, to oznacza, że jest to miejsce naszej ciągłej, przegranej bitwy. Te słowa są trochę jak bezwarunkowa kapitulacja. Wiecie, co jest kapitulacja? Kiedy ktoś bierze białą flagę i poddaje się. Te słowa są słowami bezwarunkowej kapitulacji. To słowa oznaczające klęskę w jakiejś dziedzinie. Ta dziedzina, to miejsce twojego życia, w którym mówisz, ja już taki jestem, jest miejscem, gdzie się poddałeś i przestałeś się modlić. Jeśli przestałeś wierzyć w to, że twój dom może stać się domem radości, że może stać się domem, do którego będziesz wracał i będzie cię witać uśmiechnięta żona, szczęśliwe dzieci, że twoja rodzina będzie się mogła spotykać i rozmawiać ze sobą, że będziecie mogli być szczęśliwi w pracy, na ulicy, tam gdzie mówisz, już to się nie zmieni, to już tak jest, albo ja już taki jestem, to jest miejsce, gdzie przegrywasz, to jest miejsce, gdzie mówisz Bogu, że On nie może zrobić to, co może. Te słowa oznaczają klęskę, a Bóg ci mówi, przestań w nią wierzyć. Kiedy nie wiemy, co powiedzieć, mówimy, ja już taki jestem. Nic więcej nie zmienię i dlatego nic się nie zmienia. Nie chcę słyszeć o tym, niektórzy ludzie mówią. O, nie chcę nawet kazań na ten temat słyszeć. Nie denerwuj mnie już, ja już po prostu taki jestem. Każdy ma taki temat, którego nie lubi, ani w rozmowach, ani w dyskusjach, może nawet w kazaniach. Czasem jakaś wąska tematyka, ale nie chcemy o tym rozmawiać, to jest nasz problem. Znam czasami ludzi, którzy mają z czymś problem i nie chcą o tym porozmawiać. Nie chcą, żeby im w tym pomóc. Są te słowa, ja już taki jestem. Trudno, musi tak być. Ale Pan Jezus mówi, wcale nie trudno i wcale nie musi być. Wiecie, czemu często mówimy, ja już taki jestem? Bo to jest taka nasza biała flaga. Jest takie honorowe zasady w czasie wojny, że do kogoś, kto idzie z białą flagą, to się już nie strzela. Wiecie, o czym mówię? Jak gdzieś na polu bitwy dwie armie stoją i wychodzi jeden i idzie trzech z białą flagą, to wolno do nich strzelać czy nie? Nie wolno. I my czasami mówimy, ja już taki jestem, wiecie dlaczego? Bo już nie chcemy, żeby cokolwiek w nas strzelało. Poddajemy się. Myślimy, honorowo się poddam, niech już mi dadzą spokój w tej tematyce. Już taki jestem, to się nie zmieni. Jeśli mnie chcesz, to masz mnie z tym. Ale Jezus mówi, nie, nieprawda. Ja chcę ciebie, chcę cię bez tego, chcę cię w pełni wolnego, do tego, żebyś wypełnił wolę Bożą. Ponieważ twoja rodzina, ty, twój mąż, twoja żona, twoje dzieci, zostaliście przyprowadzeni tu przed laty, zostaliście przyprowadzeni tu niedawno, aby wypełnić Bożą wolę. Bóg ma wspaniałą Bożą wolę dla was. Nie poddawaj się tej warowni. Warownia, mury, nie do ruszenia. Kiedy mówię warownia, widzimy to, nie? Mury, zamczysko, szare, wielkie, niezdobyte. Warownia, a w niej niewolnik. Skuty kłamstwami, zwiedzeniem. Skuty tym, w co uwierzył, że jest prawdą. Świeckie środki tego nie zmienią. Świeckie metody tego nie zmienią. Ale Bóg może to zmienić. I chcę was dziś namówić. To jest cel mojego dzisiejszego wykładu. Przestań powtarzać, już taki jestem. Zastanów się, gdzie masz największą słabość. Zastanów się, gdzie cię najbardziej boli. Zastanów się i przyjdź z tym dziś do Jezusa. Powiedz Jezusowi, Panie, widzisz, że ostatnio nie doświadczam radości. Panie, widzisz, że nie doświadczam obecności Ducha Świętego. Panie, widzisz, że ja właściwie nawet nie wiem już, jak czytać to słowo. Już przeczytałem całe 20 razy. Ja już właściwie nie wiem, jak to się czyta. Ale my mamy moc burzenia warowni. Burzyć znaczy rujnować. Zniszczyć to, co stało mocno, tak, żeby się rozleciało. Wiem, widzieliście kiedyś, jak burzą stare domy? Kiedyś w Bielsku, tam gdzie teraz stoi ta wielkie centrum handlowe, takie piękne domy, tam stały takie stare, puste baraki, wiecie, takie ruiny. I rosły trawa, zarośnięte chwastami to było. I tam się jacyś pijacy w nocy spotykali. Tam wieczorem lepiej było nie chodzić. Znałem tamtą ulicę. I widzieliśmy, prawda, nieraz, jak takie domy burzą, by postawić coś nowego. I co wtedy mówimy? Że mówimy, że nareszcie wykorzystano ten rejon miasta dobrze. Że nareszcie ktoś zburzył i wykorzystał dobrze. Do tej pory w tych ruinach i śmieciach zbierało się złe towarzystwo. Teraz jest tam ładne centrum handlowe. Teraz jest tam na przykład szpital, domy, budynki, a wcześniej były gruzy. I podobnie w naszym życiu często stoją jakieś gruzy, wspomnienia starych klęsk, starych zranień, starych rozczarowań. bo nam to zrobiono, bo nam tamto zrobiono. I to wszystko stoi, ani w tym mieszkać, ani w tym nie mieszkać. Ani to ładne, nie wiadomo co to. Takie nie wiadomo co to. Jak bardzo to pokazuje naszą duchową postawę. Wyobraźcie sobie jeszcze, inaczej powiem, wyobraźcie sobie wybory, że na przykład startuje ktoś na prezydenta miasta i na przykład ja chcę zostać prezydentem miasta i chcę, żebyście na mnie głosowali. Głosowalibyście na mnie, czy nie? No ale wyobraźcie, że se. I wiecie, jaki mam program wyborczy? Wychodzę przed wami i mówię, wiecie co? Głosujcie na mnie, chociaż prawda jest taka. To miasto już takie jest, nic się nie da zrobić. Głosowalibyście na kogoś takiego? A czemu głosujecie na kogoś takiego w własnym sercu? Nic się nie da zrobić, wiecie, głosujcie na mnie, oddajcie głos. No, może gorzej nie będzie, może lepiej nie będzie, ale jest jak jest, głosujcie na mnie. Nie chcemy tego. Nie chcemy, żeby prezydent, na którego głosujemy, mówił w telewizji, wiecie, wybierzcie mnie, lepiej nie będzie, już jest jak jest, ja już taki jestem. Musimy zdecydować, kto jest Panem. Warownia, ta wiara w kłamstwo musi ulec zwaleniu. Wiecie, te warownie mogą być różne. To są czasami warownie, takie wielkie zamczyska w naszym życiu, które nam się wydaje, że nie przeszkodzą. W życiu jednych ludzi to są takie finansowe. Zawsze mają problemy z pieniędzmi. I tutaj mamy to słowo zawsze. W ogóle co to znaczy zawsze, słuchajcie? Ludzie mówią, wiesz, zawsze tak było, tego się już nie da zmienić. Ja już zawsze taki byłem. Nie wiem, czy słyszeliście tę anegdotę, jak chłop przyszedł do sklepu i złapał wszę na głowie i położył na ladzie i mówi, poproszę Coca-Colę. Pani mówi, co pan robi? Mówi, w telewizji była reklama, zawsze Coca-Cola. Co to jest zawsze? My wierzymy, zawsze tak będzie. Zawsze mi będzie brakować. Zawsze nic się nie można dostać. Bóg mówi, ja mam coś nowego dla ciebie. Bóg mówi, ja cię chcę zmienić. Albo mamy warownię w relacjach z ludźmi. I mówi, wiesz, ja nigdy nie będę z moją żoną miał normalnie. Ja nigdy nie będę miał przyjaciela. Nigdy z moim mężem nie będzie normalnie. I tutaj mamy z kolei to nigdy. Co to jest nigdy? Nigdy nie będę miał dobrego małżeństwa, bo już tacy jesteśmy. Inni mogą, ale my nigdy. Nieprawda. Jezus mówi, to jest nieprawda, co mówisz. Inni mówią, ja nigdy nie znajdę męża, albo nigdy nie znajdę żony. Ja nigdy nie będę miał tego. I cały czas wierzymy w coś, a Bóg chce zmieniać. Bóg jest, wiecie, Bóg jest jak odkrywca. On chce iść dalej, tam, gdzie nie byliśmy jeszcze. Chce nas prowadzić, abyśmy odkrywali z Nim nowe rzeczy. Nie poddawajcie się warowni, która brzmi, ja już taki jestem, zawsze tak będzie. Taka warownia jest niebezpieczna dla naszego zboru. Wiecie dlaczego? Bo któregoś dnia w sercach naszych ludzi zaczyna się pełna wiara w to, że to już nigdy nie będzie lepiej. To już tak musi być. To już się nie da. I to tworzy zgorzkniałych i negatywnych ludzi. I zaczynamy być negatywni. Cokolwiek wtedy się przedstawi takim ludziom, to im się nie podoba. Widzi kogoś na ulicy, ktoś nowy przychodzi do zboru, on na niego patrzy, mówi, uważajcie, nie wiadomo, czy to nie złodziej. Nie wiadomo, czy to nie jakiś dziad. Nie wiadomo, czy to w ogóle warte. I w ten sposób tracimy wszystko. Tych warowni może być wiele. Jest dziś wiele pułapek, zachęt do to, aby cię diabeł zniewolił. Pamiętam kiedyś, jak moje dzieci były małe, bardzo małe, mieliśmy tylko dwójkę dzieci. Mój Danielek był bardzo mały i Alicja, której tu nie ma. Oni byli tacy malutcy, wiecie. I kiedyś w telewizji leciały reklamy. I pamiętam, jak powiedziałem do Daniela, że wiesz, mówię, co to są reklamy? Mówię, to są pułapki na słabe rozumy. I ja o tym zapomniałem. Nie pamiętam, czy to był Daniel, chyba to Daniel powiedział, albo Ala. I wiecie, pojechaliśmy nad morze na wakacje. Idziemy sobie po molo w Sopocie, a tam stoją takie automaty, wiecie, takimi kulkami, gumami, że trzeba wrzucić 5 złotych, przekręcasz i bierzesz. Nikt nie zapomnę, jak jedno z naszych dzieci mówi, o patrzcie, tata, pułapki na słabe rozumy. Złapali lekcję. Pamiętasz to? Pamięta Daniel. Pułapki na słabe rozumy. Słaby rozumek wrzuca i dostaje za 5 złotych gumę, chociaż obok mógł za 5 złotych kupić całą paczkę. Wiecie, o co chodzi? Pułapki na słabe rozumy. Nie dajcie się złapać w takie pułapki. Nie dajcie wejść w pułapkę. Już taki jestem. Czemu taki jestem? A wiesz, tak dla równowagi, za dużo dobrych ludzi na świecie, no to ja już taki jestem. Już taki jestem, jakoś żyję. Chcę wam powiedzieć wielką prawdę. Tego już taki jestem. Większość tych, którzy was kochają, nie lubią was tego. Ja wam to powiem, bo oni wam nie powiedzą. Chcę ci powiedzieć, twój mąż jest już zmęczony tym, że mu mówisz, że już taka jestem. Twoja żona ma już tego dość, że jej mówisz, że już taki jestem. Twoje dzieci są zmęczone, że odpowiadasz im, że już tak u nas jest. Bóg w to nie wierzy i ty przestań w to wierzyć. To jest kłamstwo, w które nikt nie wierzy oprócz ciebie. Często ludzie z nami są całe życie, bo nas kochają. Mąż, żona, dzieci kochają, są obok nas. Ale tak naprawdę to nasze już taki jestem rani ich. Czasami muszą z nami być pracownik, dzieci, zborownicy. Ale czasami, wiecie co, są z nami, bo wierzą. Nigdy nie zapomnę, jak jeszcze jako kapelan więzienny chodziłem do więzienia. To było zawsze dla mnie takie poruszające, wiecie, czy lato, czy zima. Kiedyś wam o tym opowiadałem, pamiętam. Przyjeżdżaliśmy pod mury więzienia, wysiadamy z samochodu, wali śniegiem, wiatr, wiecie, my się tak skuleni, ledwo byle do tej bramy więziennej, walimy w tą furtkę, strażnik odsuwa takie okienko, pyta kto. Ja mówię, kapelan Kulec, kapelan taki i taki. Przedstawialiśmy się, zamyka się to. Po chwili słychać, te wszystkie zamki się otwierają, otwiera. Wchodzimy do środka, zamyka tam ciepło. Palą się piecyki, grube mury, wszystko gorące. A na zewnątrz wiatr. Ale wiecie co, pod tymi murami, jak czarne kuleczki, starsze panie. Z torbami, a w torbach słoiki z mięsem, z ciastem, z rzeczami. Wiecie kto to był? Mamy więźniów. Czekały tam godzinami na odwiedziny. Bo prawo jest takie, że tylko kilka może być naraz przebywać w zakładzie. Więc która wyszła, następna wchodziła. I kiedy z nimi rozmawialiśmy, to były jedyne osoby, które mówiły coś innego, ponieważ miłość nie wierzy, że nic nie da się zmienić. Wszyscy, sędzia, policja i diabeł mówili tym więźniom, że oni już tacy są, że się nie zmienią. Tylko my, głosząc Ewangelię, mówiliśmy nieprawda, wcale taki nie jesteś. I tylko ta mała, skulona babcia z torbą pełną słoików i ciasta. Patrzyła i mówiła, nie, mój synoczek, mówi, jest dobry człowiek. On jeszcze się zmieni. A myśmy je przytulali i mówiliśmy, zmieni się, mamo, zmieni, będziemy się o niego modlić. One płakały i przytulały się, mówi, dzięki, że tylko wy się chociaż jeszcze modlicie o mojego syna. Nie wierz w to diabelskie kłamstwo. Wcale taki nie jesteś. Nie musisz taki być. Możesz wyjść i stać się innym człowiekiem. Jezus to może zmienić. Stańmy, pomódlmy się o to. Przynieśmy to przed oblicze Boże. Chwała Jezusowi. Alleluja. Alleluja. Wiecie, nie będę nikogo z was do przodu dzisiaj prosił, ale chciałbym, aby jeżeli ktoś z was czuje, że potrzebuje się pomodlić, aby Bóg pomógł mu w rozwoju, w takim rozwinięciu siebie, że nie chcesz być tym, czym jesteś, ale chcesz więcej. Podnieście rękę. Chcę, żeby was inni widzieli, którzy się będą o was modlić. Rozejrzyjcie się ci, którzy nie podnieśliście ręki, abyście widzieli, kto podniósł rękę. Kto z was... Ci, co podnoszą rękę, proszą o modlitwę. Ja też podnoszę rękę. Ja tu stoję, ale jestem tym, co podnosi rękę. Gdyby było wyjście do przodu, też bym wyszedł. Nie chcę być taki, jak jestem. Chcę się jeszcze zmieniać. Chcę, żeby Jezus zmieniał moje życie. Nie chcę się zadowolić. Wiesz, no już taki Mirek Kulec jestem. No już tego Kulca nie zmieni nic. Nieprawda. Wiem, że Jezus ma plan dla naszego życia. Amen. Halleluja. Panie, ty widziałeś podniesione dłonie. Panie, te nasze ręce, które podnieśliśmy, niech będą dla ciebie wyzwaniem, słowem i modlitwą, że nie chcemy być takimi ludźmi, jak jesteśmy, ale prosimy ciebie, aby zmieniało nas twoje słowo, aby zmieniała nas twoja Ewangelia, aby na tym miejscu powstał najbardziej przyjacielski dla grzeszników Kościół na świecie, aby na tym miejscu powstał najbardziej wrogi dla grzechu Kościół na świecie, aby w tym miejscu powstał Kościół, gdzie ty będziesz mógł dotykać, leczyć, uzdrawiać i podnosić. Prosimy ciebie, Panie, ja ciebie proszę, abym w niczym nie był przeszkodą dla tego, co ty tutaj chcesz robić. Panie, proszę cię, żebym w niczym nie przeszkadzał temu, co ty chcesz tu robić, nawet jeżeli mi się wydaje, że mam rację. Zmieniaj mnie, Panie, dotykaj mnie. Panie, wyznajemy ci, wszyscy z nas, którzy podnieśliśmy rękę. Dziękujemy ci, że inni się o nas teraz też modlą. I prosimy ciebie, zmieniaj nasze życie. Panie, chcę ciebie głębiej i mocniej poznawać. Chcę jeszcze mocniej tobie służyć. Chcę doświadczać twojej łaski. Twojej wolności, Panie. Proszę Ciebie, upodabniaj mnie do Jezusa. To jest nasza modlitwa do Ciebie dzisiaj, Panie. Modlimy się o rodziny w naszym zborze. Prosimy Cię, aby domy naszych zborowników były pełne radości, pełne miłości, pełne wspaniałego, takiego romantycznego nastroju między żoną i mężem, pełne pomazania Ducha Świętego, kiedy domy nasze stają. Proszę Cię o nasze dzieci, abyśmy żadnego nie stracili dla świata, abyśmy nie tracili naszych dzieci dla goryczy, świata i rozczarowania, kłamiąc siebie, że już tacy jesteśmy. Panie, nie zgadzamy się z tym kłamstwem. Wyznaję Ci dzisiaj, Panie, że nie chcę wierzyć w to kłamstwo. I odpuść mi, Panie, jeśli kiedykolwiek oszukiwałem tak siebie albo innych. Dziękuję Ci, że Ty przyszedłeś i idziesz jak burza, Panie. Idziesz jak wielki huragan. Panie, Twoje słowo mówi, że kiedy Ty przychodzisz, to nawet wzgórza topnieją i się rozpływają. I wszystko się zmienia. Dziękuję Tobie, Panie, chcę doświadczać tak Twojego wylania. Przyjdź, Duchu Święty, i dotknij się. Prosimy Ciebie o pełne wylanie Ducha Świętego na nasze zgromadzenie. Dziękuję Ci za wiele serc, które pragną tego wylania Ducha Świętego. Dziękuję Ci, że krok po kroku dochodzimy do miejsca, gdzie, Panie, możemy tylko jedno powiedzieć. Bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Wyznajemy Ci naszą bezsilność bez Ciebie. Wyznajemy Ci naszą bezsilność, naszą biedność i marność bez Ciebie. Panie, błogosław całą naszą młodzież i dzieci i tą dużą liczbę ludzi, których dzisiaj tu nie ma z nami, są na wyjazdach, na wakacjach i na urlopach. Prosimy Ciebie, aby tam napotykali Twoje wyzwanie, Twoje słowa, aby doświadczali Ciebie, abyśmy się zmieniali. Zmień nasz zbór na miejsce, w którym radość będzie tak ogromna, że będziemy ze szczęścia, Panie, aż płakać, że będziemy ze szczęścia tak się cieszyć, że innych będziemy chcieli przyprowadzać. Dziękuję Tobie, że nie muszę być taki, jaki jestem. Że nie muszę zostać tym, czym jestem. Błogosław tych, którzy podnieśli rękę i powiedzieli nie. Panie, mówimy nie naszym przyzwyczajeniom, naszej niewoli, naszym rozczarowaniom. W imieniu Jezusa. Amen.
Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.